Tu Wieczorynka Naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać tylko w radiu WMFM i prowadzonych przez niego mediach, czyli jeżeli nie macie czasu, nie macie sposobności, aby nas słuchać na żywo w soboty, nie wszystkie soboty, przyznaję ze smutkiem, gdyż na przykład dzisiejsza audycja jest nadawana po 3-tygodniowej przerwie wymuszonej transmisjami radiowymi z meczów Indykpolu, któremu notabene i tak kibicujemy. Chłopaki, go, go, go. Wbijajcie do czołowej ósemki plus ligi i później walczcie dalej dzielnie. Także generalnie spotykamy się co drugą sobotę, aby między godziną 19 a 20 na antenie rozmawiać o różnych kwestiach, problemach naukowych. No, wyszło tak, że co drugą sobotę nie zawsze nam się udaje, natomiast średnio rzecz biorąc tak jest. Także skoro mieliśmy 3 tygodnie przestoju, to teraz będziemy się spotykać przez jakiś czas co tydzień. O ile redaktor naczelny pozwoli. Please. Wieczorynka Naukomanów, Sławek Kulesza. Dzisiaj, no cóż, 19 lutego urodził się, przypadają urodziny Mikołaja Kopernika i w Polsce jest to Dzień Nauki Polskiej. Przy okazji 19 lutego też swoje święto obchodził Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jestem absolwentem, szczycę się być absolwentem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Fantastyczne miejsce do studiowania, ale oczywiście jest dużo fajnych miejsc do studiowania w Olsztynie, a najlepsze to nasz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i niesamowity kampus kortowski. Kto jeszcze nie jest zdecydowany, kto jeszcze nie wie, maturzyści, gdzie studiować, zapraszamy do Olsztyna. Tu na pewno znajdziecie, przeżyjecie przygodę swojego życia, naukową i nie tylko. Ale Kulesza, do rzeczy, bo odpływamy na bok. 19 lutego w roku 1473 w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. Człowiek, który no, według takich popularnych przekonań wstrzymał słońce, ruszył ziemię. No i dzisiaj dobrze by było chyba trochę przyjrzeć się temu, co, ile jest prawdy w tych twierdzeniach, bo troszkę jednak, jak to z takimi pomnikowymi postaciami bywa, no, ich rzeczywiste dokonania z czasem ulegają przekłamaniu, zniekształceniu. W każdym razie jest to ten przekaz nieco się zmienia. No i chyba to jest dobra okazja, żeby przypomnieć, na czym polegało, nie negując absolutnie znaczenia odkryć czy dokonań Kopernika, aby jednak przypomnieć, na czym one polegały. Taka jest rola też popularyzatorów nauki. No więc Kopernika uważa się za wywrotowca w gruncie rzeczy naukowego, bo wywrócił do góry nogami stolik, jak to się ostatnio, to pojęcie bardzo często wraca, czyli odesłał w niebyt teorię geocentryczną, którą ukształtował ostatecznie Klaudiusz Ptolemeusz w pierwszym wieku naszej ery. Klaudiusz Ptolemeusz żył w latach, urodził się w roku 100, zmarł w roku 168 naszej ery i on był właściwie człowiekiem, który nadał ostateczny szlif teorii geocentrycznej, czyli takiej teorii, w której to Ziemia stanowi centrum wszechświata, a wszystkie obiekty widoczne na niebie no, krążą wokół Ziemi. Trzeba sobie powiedzieć, że nie był to Ptolemeusz, nie wymyślił tego wszystkiego, on jedynie dopracował w najdrobniejszych szczegółach teorię geocentryczną, która w gruncie rzeczy no, kilkaset dobrych lat wcześniej została wymyślona, bo już o ruchu po okręgu, ruchu ciał niebieskich po okręgach mówił Platon. Platon stwierdził w jednym ze swoich dzieł, że każdy ruch w niebie musi dokonywać się po okręgu w sposób jednostajny, a Platon był filozofem, który żył na przełomie III i IV wieku przed naszą erą, czyli dobre 400 lat przed Ptolemeuszem. Czyli te 400 lat zajęło ukształtowanie teorii geocentrycznej. No i w myśl teorii geocentrycznej w środku świata obserwowanego, widocznego jest Ziemia. I to jest ten świat gorszy, rzeczywisty, nazwijmy go tak. To jest ta sfera podksiężycowa, natomiast to, co na niebie, to, co niedostępne bezpośrednio naszym zmysłom, poza wzrokiem oczywiście, to jest sfera nadksiężycowa, ten świat lepszy, idealny. No i co my tam w tym świecie widzimy? No widzimy księżyc, który faktycznie porusza się po dobrze zdefiniowanym okręgu. Widzimy Marsa i Wenus, to były ciała niebieskie, które starożytni też potrafili obserwować. One są dobrze widoczne na niebie. Ale co ciekawe, te ciała poruszały się zawsze, poruszały się w taki sposób, że znajdowały się w pobliżu Słońca. No i poza tym była również, później oczywiście Słońce, jako czwarte ciało, znowu obiegające Ziemię po okręgu. Później Mars. No i pozostałe planety, to w zależności od tego, jak się rozwijały ich odkrycia. W każdym razie było parę ciał, było kilka ciał poruszających się po okręgu, tak jakby chciał Platon, ale były też ciała, które, takie jak Mars, takie jak Wenus i Merkury, które tak łatwo temu opisowi się nie poddawały, jak gdyby wychodziły z tych rygorów platońskich ruchu po okręgu. No i właśnie siła autorytetu Platona była jednak tak wielka, że przez te stulecia, które upłynęły do czasu opublikowania Almagestu Klaudiusza Ptolemeusza, no, ludzie zajmowali się nie poszukiwaniem jakichś alternatywnych rozwiązań dla koncepcji platońskich, ale raczej szukania rozwiązań takich, które tą koncepcję będą wspierać. No i w związku z tym w teorii geocentrycznej opublikowanej ostatecznie przez Ptolemeusza w tej takiej najbardziej rozwiniętej, doskonałej wersji, no właśnie, oprócz okręgów, po których ciała mogą się poruszać, czyli ten najprostszy model ruchu, wprowadzono także deferenty, czyli dodatkowe okręgi, po których poruszają się epicykle, czyli te okręgi na okręgach, tak można powiedzieć chyba. Czyli ciało porusza się po epicyklu, wykonuje ruch po okręgu, to jest epicykl, a sam epicykl, środek epicyklu porusza się jeszcze po kolejnym okręgu, który nazywamy deferentem. I to wystarczało, żeby opisać na przykład ruch Merkurego i Wenus. I co z tego wynikało? Bardzo ciekawe właściwości, na przykład takie, że jeżeli prędkość kątowa obrotu po deferencie była taka sama jak prędkość kątowa obrotu po epicyklu, no to dostajemy wówczas krzywą kreśloną przez takie ciało i będzie okrąg. Jeżeli prędkość kątowa ruchu po deferencie jest dwa razy większa, dokładnie dwa razy większa niż prędkość kątowa ruchu po epicyklu, no to wtedy mamy elipsę. Kolejna krzywa, aczkolwiek już nie platońska. Natomiast jeżeli ta wielokrotność jest inna niż 1 czy 2, no to wtedy dostajemy różnego rodzaju rozetki. I tym zajmowali się naukowcy przez lata, po tym jak w jaki sposób dopasować ten model epicykli, deferentów, radiantów jeszcze wprowadzano później kolejne modyfikacje do teorii geocentrycznej, jak to wpasować w tą koncepcję platońską.